Teoretycznie można powiedzieć, że rynek pracy w ciągu ostatniego wieku zmienił się bardzo na korzyść pracownika. Kolejne starcia związków zawodowych i pracodawców oraz ewolucja przepisów pozwoliły stworzyć bezpieczniejsze i wygodniejsze normy sprzyjające pracownikowi, takie jak krótszy czas pracy, płatne urlopy czy płaca minimalna. Jednocześnie jednak często dziś usłyszymy opinie wskazujące, że obecny rynek pracy jest w istocie patologiczny i stanowi źródło licznych życiowych problemów. Dlatego dziś zastanówmy się, skąd bierze się tak silne niezadowolenie, szczególnie wśród ludzi młodych, oraz dlaczego, pomimo iż rynek pracy daje dziś teoretycznie wiele możliwości, to poruszanie się w nim może być jednocześnie toksycznym doświadczeniem. W kontraście do obecnych realiów rynku pracy, kultura internetowa przywołuje często obraz amerykańskiego powojennego prosperity, kiedy to bez problemu można było utrzymać rodzinę z jednej pensji, robotnik fizyczny mógł w kilka lat odłożyć na własną nieruchomość, a studia wyższe pozwalały zarabiać nawet kilkukrotnie więcej niż przeciętne wynagrodzenie. Zaznaczmy jednak, że takie realia w naszym kraju nigdy nie istniały, a w Ameryce były wynikiem szeregu dość specyficznych okoliczności. Co więcej, porównanie to czynione jest w tamtym kraju w kontekście realnego pogorszenia się sytuacji materialnej obywateli poprzez praktyczne zamrożenie płac w ostatnich dekadach przy rosnących kosztach życia w Ameryce. W Polsce z jednej strony mamy oczywiście stabilny wzrost zamożności w ostatnich dekadach, ale rynek pracy stał się przy tym znacznie bardziej skomplikowany i mniej stabilny. W poprzednich dziesięcioleciach z kończeniem kolejnych etapów edukacji, czy to w formie szkoły zawodowej czy studiów, wiązała się też obietnica stabilności nie tylko ekonomicznej, poprzez obietnicę znalezienia pracy, ale również tożsamościowej. Kończąc naukę, stawałeś się kimś. W większości przypadków nabyty i wykonywany zawód określał cię jako osobę na większość życia. Do tego stopnia, że nawet w dowodzie osobistym w czasach PRL i wcześniej widniała rubryka zawód. Wspomnijmy przy tym, że w socjalistycznej Polsce był nakaz pracy, w efekcie czego każdemu znajdowano jakieś zatrudnienie, za które otrzymywał wystarczające do przeżycia wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy jego praca była efektywna i w ogóle potrzebna, ale nawet ludzie rozpoczynający pracę w latach 90. często mogli liczyć na stałe zatrudnienie w jednym zawodzie, a niekiedy nawet w jednym zakładzie pracy przez dziesięciolecia. Wszystko to z jednej strony było oczywiście w pewien sposób ograniczające, zwłaszcza, że nie było łatwych ścieżek przekwalifikowania się, ale z drugiej, co do zasady, nie musiałeś zwykle tego robić. Okres uczenia się kompletnie nowych rzeczy i dostosowywania się do nowego środowiska zawodowego kończył się zwykle wraz z wchodzeniem w dorosłość, co tworzyło, nawet jeśli niezbyt wtedy dostatnią, to jednak stabilną podstawę, na tle której można było rozwijać inne aspekty swojego życia, bez ciągłej potrzeby martwienia się o swoją przyszłość zawodową. Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Edukacja nie daje wiarygodnych obietnic, a rynek pracy zdaje się nie tylko mieć wyższy próg wejścia, ale i wymagać od ludzi ciągłej gotowości do dynamicznego dostosowywania się do zmian, co odbija się najmocniej na ludziach młodych. Wedle badania Young People on the Labor Market in Poland z roku 2017 bezrobocie wśród młodych pod koniec poprzedniej dekady sięgało 15%, czego głównym powodem miała być z jednej strony oszczędność pracodawców, którzy preferują doświadczonego pracownika za tę samą stawkę, a z drugiej brak dopasowania profilu kształcenia do obowiązków, jakie młoda osoba ma wykonywać w miejscu pracy. W wywiadach przeprowadzonych w ramach badania pracodawcy wskazywali też kwestie takie jak brak inicjatywy młodych osób czy niedostateczne przygotowanie praktyczne, które w ich opinii powinno być zapewniane przez szkoły i uczelnie. Na portalu Poland Insight przeczytać możemy z kolei o sprawie tzw. lifelong learning, a więc modelu kształcenia, który nie kończy się wraz z naszą edukacją, ale trwa on przez całe nasze życie. Głównym argumentem za takim podejściem do własnej edukacji miałby być współczesny, niezwykle elastyczny rynek pracy, który szybciej niż kiedykolwiek wcześniej tworzy wiele nowych zawodów, jednocześnie wypierając przestarzałe branże. Odbywa się to głównie poprzez rozwój branż technologicznych, co wymaga od potencjalnego pracownika zdobycia odpowiednich kompetencji, które często znacznie przekraczają poziom wiedzy i umiejętności, jakie nabyliśmy w ramach formalnej edukacji. Jednocześnie w tym samym artykule profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że wedle badania zleconego przez Konfederację Lewiatan, aż 80% przedstawicieli tzw. pokolenia Z ponad sukcesy zawodowe i ciągłą walkę o awans stawia tzw. work-life balance i stabilność zatrudnienia. Zapewne też przez to wszystko w ramach raportu People at Work 2025 tylko 24% badanych deklaruje, że posiada kompetencje, jakie są wymagane do awansu zawodowego. Do tego tylko 17% badanych uważa, że pracodawcy inwestują dostatecznie dużo w swoje kadry, oczekując, że pracownik sam zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności i uprawnienia. A jednocześnie wśród osób, które faktycznie mogą liczyć na pomoc pracodawcy w zakresie dokształcenia się, raport wskazuje na nawet 6-krotnie wyższy wskaźnik satysfakcji z pracy, a z perspektywy pracodawców, pracownik, w którego zainwestowano, ma być nawet 2-3-krotnie bardziej wydajny w miejscu pracy. Co jest o tyle istotne, że pomimo tego, jak mówiliśmy, aspekt ten jest przez wielu pracodawców zaniedbywany. Widzimy więc, że w ciągu zaledwie kilku dekad rynek pracy zmienił się diametralnie, a oczekiwania pracowników i pracodawców zdają się od siebie bardziej odległe niż kiedykolwiek. Na łamach portalu Holistic News Magdalena Nosul, pracująca w Brain Hubie jako łowca talentów, wskazuje, że duży problem mogą stanowić obecne standardy na rynku pracy. Wskazuje na przykład, że przy szukaniu zatrudnienia skutecznym i wręcz oczekiwanym od kandydata jest dopasowywanie CV do konkretnej oferty, tak aby potencjalny pracodawca z miejsca wiedział, że ktoś poważnie podchodzi do kwestii zatrudnienia i reaguje indywidualnie na ogłoszenie pracodawcy. Jednocześnie zestawia się to jednak z problemem niezwykle przeciągających się procesów rekrutacyjnych, które często są wieloetapowe i wymagają poświęcenia im w niektórych branżach nawet kilku miesięcy. Z jednej strony takie podejście może mieć sens dla pracownika już doświadczonego z szerokimi kompetencjami, który będzie pełnił istotną funkcję w ramach firmy, jednak wobec stanowisk juniorskich, gdzie nie mamy jeszcze za wiele do zaprezentowania i chcemy pracować właśnie po to, by zdobyć cenne doświadczenie, nie bardzo się to sprawdza. Jak przytacza wspomniana Magdalena Nosul, w ramach rekrutacji na takie stanowiska jej firma otrzymuje nawet 500-600 zgłoszeń na jedno. Przez fakt przedłużania się tego procesu i rosnącej skrupulatności pracodawców przy okazji selekcji kandydatów, młodzi ludzie coraz częściej dokonują tzw. multiplikacji, a więc masowego słania CV do setek podmiotów, licząc, że w którymś przejdzie się przez sito. Działanie to wydaje się jednak logiczne, jeśli zestawić je z wnioskami z raportu TrafFit, raport jakości aplikacji, gdzie z jednej strony wskazuje się, że tylko 28% CV jest dopasowanych do ogłoszeń, a jednocześnie wskazuje się, że aż 70% wszystkich aplikacji odpada na pierwszym etapie rekrutacji, również przez coraz szersze stosowanie automatycznych narzędzi do weryfikacji zgłoszeń. Problem pogłębił się jeszcze po pandemii COVID, która znakowała się falami zwolnień, przez co konkurencja o miejsce pracy staje się obecnie jeszcze bardziej zacięta. Jest jednak jeszcze jeden aspekt ekonomiczny tego tematu. Co czwarty millennials i co trzecia Zetka zgłaszają, że nie są w stanie stworzyć dla siebie komfortowej sytuacji finansowej. Wedle zeszłorocznego raportu GUS struktura wynagrodzeń w Polsce, ludzie w wieku 18-30 lat zarabiają nawet o 1/4 mniej niż osoby starsze. Oczywiście nie jest to nic szokującego. Normalnym jest, że na początku ścieżki zawodowej potrzebujemy zdobyć doświadczenia i kompetencji pozwalających z czasem awansować i zwiększyć płace. Jednak jednocześnie w kraju mamy do czynienia z wyścigową wyceną nieruchomości, co przekłada się zarówno na koszt zakupu, jak i wynajmowania mieszkania, a zatem zapewnienia sobie podstawowej potrzeby życiowej. Wedle danych Eurostatu w ciągu ostatniej dekady indeks cen mieszkaniowy wzrósł do zawrotnych 213 punktów, co oznacza, że przez dekadę przeciętny koszt nieruchomości zwiększył się ponad dwukrotnie. Do tego we wspomnianym okresie notowaliśmy skumulowaną inflację wynoszącą 48%, za którą odpowiadają zarówno czynniki zagraniczne, takie jak skok cen surowców energetycznych po wybuchu wojny na Ukrainie, ale także działania rządzących, takie jak wyprowadzenie środków poza budżet w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, czy niedawna afera KPO, w ramach której w gospodarkę wpompowano setki milionów złotych, nie przekładających się na wzrost gospodarczy. W takiej sytuacji nie powinno nas dziwić, że coraz większą część dochodów rozporządzalnych młodych osób stanowią rachunki i opłaty za mieszkanie, zwłaszcza że GUS wskazuje, że skumulowany wzrost dochodów za opisywany okres wynosił 42%, czyli był mniejszy niż sama tylko inflacja. Młodzi przeżywają również rozczarowanie związane ze studiami wyższymi. Jak już wspomnieliśmy, pracodawcy często narzekają na brak dopasowania oferty uczelni wyższych do ich oczekiwań i jest w tym sporo racji. Uczelnie mają nadal duży problem z wdrażaniem bardziej praktycznych metod kształcenia, szczególnie na kierunkach ścisłych, a do tego brakuje współpracy między placówkami edukacyjnymi a pracodawcami, dzięki którym młodzi mieliby więcej okazji do zdobycia doświadczenia w ramach nadzorowanych przez uczelnie praktyk, co obniżałoby też ryzyko, że skończymy jako przysłowiowy chłopiec do parzenia kawy. Dane z systemu ekonomiczne losy absolwentów jasno pokazują, że samo ukończenie studiów nie zawsze wystarcza, by znaleźć pracę w zawodzie, a niekiedy jakąkolwiek pracę w ogóle. W pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu bez zatrudnienia pozostaje nawet 30% absolwentów niektórych kierunków. Problem związany z gospodarką i kształceniem ma jeszcze jedno podłoże – sztuczną inteligencję. Przez fakt, że AI zastępuje nas w tych najbardziej mozolnych i powtarzalnych czynnościach, to ponownie tracą na tym głównie ludzie młodzi. W badaniu A Systematic Review of AI's Impact on Employment and Skill Demand, opublikowanym w tym roku, grupa malezyjskich i chińskich badaczy wskazuje, że dalszy rozwój AI, choć niesie za sobą obietnicę tworzenia nowych miejsc pracy, może przyczynić się też do pogłębienia różnic między osobami, które już są na rynku pracy, a tymi, którzy dopiero na niego wchodzą. Badanie wskazuje, że w obszarach takich jak copywriting, analiza danych księgowych czy planowanie produkcji obserwowany jest spadek ogłoszeń o pracę na stanowiskach juniorskich nawet o 50%. Podobne wartości wskazuje zresztą badanie OECD. A z kolei w Wielkiej Brytanii od wydania czatu GPT zniknęła 1/3 wszystkich etapów dla początkujących, wchodzących dopiero na rynek pracy we wszystkich dziedzinach. Jeśli więc po kilku latach studiów nie możemy znaleźć zatrudnienia, które pozwoli nam zdobyć podstawowe kompetencje i umiejętności niezbędne, by dalej rozwijać swoją karierę, gdyż zadania, które moglibyśmy wykonać, będą realizowane taniej dzięki AI, to nie powinno nas dziwić, że w oczach młodych osób obniża to wartość edukacji wyższej. Oczywiście nie znaczy to, że AI kompletnie zdziesiątkuje rynek pracy, ale wprowadzi na nim bez wątpienia poważne zmiany, które będą wymagały adaptacji. W innym chińskim badaniu szacuje się, że spadek popytu na pracę nisko wykwalifikowaną będzie wynosił około 2% na rok, przy czym jednocześnie ma to powodować wzrost zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje, jakich nie zapewni nam AI. Mowa tu o tak zwanych umiejętnościach miękkich, jak umiejętność rozmowy z klientem lub krytycznego analizowania danych, czy zdolności interdyscyplinarnych łączących nietypowe kompetencje, jak na przykład umiejętność zarządzania z wiedzą o programowaniu lub doświadczenie w tworzeniu user experience połączone z wiedzą o psychologii, co pozwoli lepiej kierować uwagą użytkownika. Zanim jednak uczelnie zaczną odzwierciedlać takie potrzeby, musiałoby dojść w nich do przetasowania priorytetów i metod nauczania. Innym problemem dostrzeganym przez młode pokolenie jest też zjawisko, które w kulturze memowej określamy zwykle mianem Januszy biznesu, a więc nieuczciwych, nierzetelnych bądź cwanych pracodawców, którzy zrobią absolutnie wszystko, by oszczędzić na pracowniku i zrzucić na niego winę za niesatysfakcjonujący rezultat jakiegoś przedsięwzięcia. Ciekawym przykładem takiego zachowania może być historia z książki Potężni ryżodawcy autorstwa John'ego Operatora. Opisuje tam przykładek prezesa firmy nazwanej w książce Deutsche Vogel, która zajmowała się organizowaniem szybkich kursów dla operatorów żurawi. Pomimo przesytu rynku pracy w regionie Pomorza, firma działała prężnie, tworząc armię osób, które mogły niemal od razu podjąć się pracy. Efektem tego działania było to, że płace dla operatorów spadły w pobliże płacy minimalnej, a bardziej doświadczeni operatorzy, zamiast konkurować z młodymi ludźmi, byli zmuszani do przebranżowienia się. Jednocześnie wśród osób postronnych miała panować opinia, jakoby osoby kształcone przez tę firmę nie mogły utrzymać pracy dłużej niż pół roku, gdyż nie wytrzymywały presji pracodawców, którzy korzystając z niedoświadczenia, co chwilę zmieniali pracowników. Januszowatość dyrektora Deutsche Vogel autor opisuje w następujących słowach. Prezes pokazał środkowy palec wszystkim kierownikom naraz. Każdy operator jest do dupy? Kieras dostaje jednego z najlepszych fachowców, a opisuje w skargach, jak bardzo ten operator nie umie pracować? Kieras chce innego, a to dostanie innego. Potem znowu będzie się rozpisywał, jak bardzo ten drugi operator nie umie pracować i obie te skargi będą w umyśle Kierasa równie zasadne. Drugi operator nie pasuje? Proszę bardzo, panie kierowniku, już wysyłamy trzeciego. Trzeci też nie umie? Nie ma sprawy. Deutsche Vogel spełnia potrzeby rynku i już wysyła czwartego operatora. Deutsche Vogel może tak w nieskończoność, bo operatorzy Deutsche Vogel znaleźli swoje uprawnienia w chipsach. Choć ta historia jest dość skrajnym przykładem takich praktyk, to dość dobrze obrazuje to, jak krótkowzroczne nastawienie na szybki zysk w efekcie niszczy lokalne realia rynku pracy i perspektywy zawodowe głównie ludzi młodych. Jednocześnie, mówiąc o wszystkich tych elementach komplikujących życie młodych ludzi, chcących zaspokoić swoje potrzeby finansowe, warto też zauważyć, że niektóre badania i raporty sugerują także wyraźnie inne podejście młodych ludzi do tych potrzeb. Według badania Uniwersytetu SWPS z roku 2024 40% osób z pokolenia Z deklaruje, że aby czuć się komfortowo, chcieliby zarabiać 7,5 tysiąca złotych netto, czyli o połowę więcej niż wynosi mediana wszystkich zarobków w Polsce, a 15% z nich potrzebowałoby do tego ponad 10 tysięcy netto, czyli dwukrotności mediany. Co w przypadku osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, jest oczekiwaniem w większości niemożliwym do zrealizowania w swoim pierwszym zawodzie. Co warto zestawić również z podejściem młodych do kultury konsumpcyjnej. Według raportu Badanie świadomości finansowej młodych Polaków z roku 2022 pokolenie Z to grupa, w której zarówno liczba dłużników, jak i wartość zobowiązań rośnie najszybciej w Polsce. I zdaniem autorów raportu Największą popularnością cieszą się wśród pokolenia Z wszelkiego rodzaju zobowiązania o charakterze konsumpcyjnym, a więc głównie pożyczki gotówkowe i ratalne. Aktywnie korzystają również z limitów na koncie oraz kart kredytowych. Chęć zaspokojenia swoich potrzeb konsumpcyjnych przy niskiej wiedzy na temat swoich finansów i niezdolność do właściwego oszacowania swoich możliwości finansowych są najczęstszymi przyczynami popadania młodych ludzi w kłopoty finansowe. Przy czym zadłużenie to rzadziej jest podyktowane koniecznością życiową, a częściej chęcią podtrzymania określonego stylu życia. Niektóre opracowania stawiają też wniosek, że młodzi ludzie podejmują te działania niejednokrotnie bez zrozumienia mechanizmów rynku finansowego, nawet takich jak kupno na raty czy płatność odroczona. Można oczywiście stawiać przy tym tezę, że ponownie jest to głównie wina edukacji nieprzystosowanej do współczesnych realiów, która zwyczajnie nie uczy takich rzeczy, a także wszechobecnej kultury konsumpcjonistycznej, która wprost zachęca do takich postaw, czyniąc z życia na kredyt niemal domyślny tryb współczesnej egzystencji. Ale warto odnotować, że nawet jeśli młodzi ludzie operują w toksycznym środowisku pracy, to w niektórych przypadkach ich wybory życiowe wcale tej sytuacji nie ułatwiają. Patrząc jednak całościowo, całkowicie zrozumiałą zdaje się być frustracja młodych ludzi, którzy po pierwszym kontakcie z rynkiem pracy czują, że zmarnowali czas poświęcony studiom, a nawet mogą przeżywać kryzys tożsamościowy związany z brakiem jasno określonej roli w ramach społeczeństwa, co wpisuje się być może w szerszy sentyment powszechnego rozczarowania ludzi młodych, tym, że świat, na wejście do którego przygotowywali się przez całą młodość, w ogóle nie jest taki, jak obiecywali im to rodzice i nauczyciele. Nawet jeśli obietnice te składane były w dobrej wierze przez poprzednie pokolenia, które nie nadążają za tym, że świat, w którym oni sami się wychowali, już nie istnieje. Więcej ciekawostek o absurdach współczesnego rynku pracy znajdziecie w książce Potężni ryżodawcy, której autor zaprasza na wędrówkę po Himalajach patologii, która bawi i rozśmiesza do momentu, kiedy uzmysłowimy sobie, że wszystkie te historie miały miejsce naprawdę. A jeśli nie chcecie płacić za książkę, to fragmenty jej znajdziecie również na kanale YouTube'owym autora w formie animacji, bo jak wiadomo, darmo to uczciwa cena. Linki w opisie pod filmem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.